dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. No już zbliża się pomału koniec stycznia, czas pomyśleć o podatkach. W rozliczeniu PIT za 2019 rok jest sporo nowości. Zmianie uległa skala podatkowa, pojawiły się wyższe kwoty uzyskania przychodu oraz wprowadzony został mikrorachunek podatkowy. Będzie też można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a osoby młode skorzystają ze zwolnienia z PIT-u. O tych i o innych zmianach w zasadach płacenia podatków opowiedzą Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Witam.
Witam serdecznie.
Agnieszka Budzyńska-Gała z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, witam.
Witam.
I Anna Konsewicz z pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, również witam.
Witam.
Może przypomnijmy takie najważniejsze terminy, bo chyba tutaj też się trochę pozmieniało.
Zmienił się termin do wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za 2019 rok. Możemy PIT złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia tego roku. Również uległo zmianie PIT 28 do złożenia, ponieważ przedłużony został termin do 2 marca. Płatnik ma termin na przesłanie dla nas PIT 11 do 15 lutego. Do Urzędu Skarbowego ma do końca obecnego stycznia.
A 15 lutego już na Państwa stronie, czyli na stronie Ministerstwa Finansów, ukażą się nasze PIT-y, tak?
Tak, od połowy lutego możecie Państwo znaleźć swój wypełniony PIT, czyli roczne zeznanie podatkowe, i to dotyczy w głównej mierze osoby rozliczające się na formularzach PIT 37, PIT 38 i w części w tym roku nowe formularze, czyli PIT 28 i PIT 36.
Duże zamieszanie wprowadziło wprowadzenie tak zwanych mikrorachunków, czyli każdy z nas, podatników, ma indywidualny rachunek. To stworzyło wiele niejasności, jak ten mikrorachunek zostanie, gdzie mam go znaleźć, czy mam sobie sam nadać, czy mam podać do urzędu, jak to funkcjonuje ten mikrorachunek i po co on jest.
Ideą wdrożenia mikrorachunku było ułatwienie rozliczenia się ze swoim urzędem skarbowym. I tak od nowego roku, jeżeli mamy zobowiązanie podatkowe w podatkach PIT, CIT i VAT, bo to dotyczy tych trzech podatków, przelewamy te pieniądze przy pomocy naszego indywidualnego rachunku do Urzędu Skarbowego. To jest tak zwany mikrorachunek podatkowy. Ten mikrorachunek nie zakładamy w każdym dowolnym banku, tylko po prostu można go sobie pobrać, wygenerować na stronie internetowej podatki.
Rozumiem, że każdy ma przydzielony z klucza.
Każda osoba fizyczna ma swój indywidualny mikrorachunek i wówczas, jeżeli faktycznie...
Tylko trzeba go zobaczyć, tak?
Tak, można go zobaczyć albo właśnie logując się, albo wchodząc na stronę podatki.gov.pl i tam...
Poprzez profil zaufany, tak?
Nawet nie trzeba. To jest po prostu, wystarczy się wejść na tę stronę internetową i tam jest taka zakładka wygeneruj rachunek, wygeneruj mikrorachunek i tam wpisując dane, o które nas poprosi system, od razu ten rachunek nam się pojawia, to dosłownie
trwa... A jakie dane trzeba przygotować?
Minuta.
PESEL albo NIP.
I to wszystko.
I wystarczy, tak?
To wystarczy, że wtedy w ciągu kilku sekund ten mikrorachunek nam się wyświetla i wówczas to jest nasz indywidualny mikrorachunek. W każdej chwili można wejść, jeżeli nie trzeba go zapamiętywać, w każdej chwili można jeszcze raz ponownie wejść na tę stronę i sobie go pobrać, a jeżeli są osoby, które nie mają dostępu do internetu, to również w Urzędzie Skarbowym zostanie on podany.
A do czego on będzie nam służył?
On służy właśnie do tego, abyśmy na ten rachunek płacili nasze podatki i to właśnie dotyczy tych trzech podatków, o których już wcześniej powiedziałam. Czyli najprościej, jeżeli składamy nasze roczne zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego i z niego wynika podatek do zapłaty, to wówczas nie płacimy już jak do tej pory, tylko właśnie na ten swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.
I wówczas stamtąd też otrzymujemy pieniądze na nasze konto?
Nie. Jeśli chodzi o pieniądze, które Urząd Skarbowy ma nam zwrócić, tak, na przykład z tytułu jakiejś ulgi, to tak jak do tej pory, te pieniądze trafią na nasz rachunek, który wskazaliśmy naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Czyli jeżeli urząd dostał informację od podatnika, na jaki rachunek wpłacać dane pieniądze do zwrotu, podatek do zwrotu, to wówczas zostaną one wypłacone na ten nasz rachunek, który mieliśmy wcześniej. Natomiast ten mikrorachunek służy tylko do tego, abyśmy składali, rozliczali się z Urzędem Skarbowym, czyli to my do Urzędu Skarbowego. To jest tylko w jedną stronę działa.
Powiedzieliśmy, że 15 lutego na stronie Ministerstwa Finansów będą nasze PIT-y już wygenerowane, czyli obliczone przez państwa. Czyli już te PIT-y w wersji papierowej nie możemy złożyć, bo na przykład nie mamy dostępu do internetu, albo mamy awersję do zaglądania do internetu, do komputera.
Jak najbardziej obowiązują obie formy, czyli możemy sobie pobrać nasze roczne zeznanie podatkowe wypełnione przez Urząd Skarbowy i warto zobaczyć je, zajrzeć, czy faktycznie te dane, które są zagregowane w tym naszym rocznym rozliczeniu są właściwe, ponieważ należy pamiętać o tym, że naczelnik Urzędu Skarbowego przygotowuje to roczne zeznanie podatkowe nasze na podstawie informacji, które są w zasobach Urzędu Skarbowego, czyli na podstawie na przykład informacji od naszego pracodawcy, czy na podstawie informacji, które składaliśmy w latach wcześniejszych w naszych rocznych rozliczeniach podatkowych. Natomiast jeżeli w danym roku skorzystaliśmy z jakichś ulg, czy chcemy przekazać 1% na organizację pożytku publicznego, no to wówczas należałoby ten nasze roczne zeznanie podatkowe sobie zobaczyć i tam je zaktualizować. Ale oczywiście jest ta forma papierowa nadal obowiązująca. No chyba, że ktoś nie ma dostępu do internetu, a chciałby z takiej formy skorzystać jak forma elektroniczna, to zapraszamy. W każdym naszym urzędzie skarbowym jest takie stoisko z dostępem do komputera, do internetu i tam można sobie pobrać to nasze roczne zeznanie podatkowe, a jeżeli nie wiemy jak, czy mamy jakieś problemy z tym związane, to pracownik na sali obsługi podatnika jak najbardziej nam pomoże.
Ale większość podatników już rozlicza właśnie w ten sposób elektronicznie przez internet. Jakiego rodzaju najczęściej błędy były, bo tam rozumiem, że poprawki były wnoszone. Mówiąc o odliczeniach, o ewentualnym przekazywaniu tego 1% naszych dochodów na rzecz organizacji pożytku publicznego, czy popełnialiśmy błędy przy wygenerowaniu nowego formularza?
To znaczy dużo było błędów, jeżeli chodzi o niepełne dane, czyli podatnik podając na przykład swoje konto, które mamy możliwość również podać w zeznaniu, podawał nie swoje konto, tylko czyjeś. Nie? Niestety zwrot może iść, jeżeli tylko jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami tego konta. Jednym z takich błędów było również rozliczanie się ze współmałżonkiem, a nie byliśmy pełny rok małżeństwem. Nie? A tu trzeba być pełny rok małżeństwa, żeby móc sobie...
12 miesięcy pełne, tak?
Tak, 12 miesięcy, żeby cały rok podatkowy, żeby móc sobie rozliczyć.
6 miesięcy, to nie ma połowy wtedy?
Nie. Tu, jeżeli chodzi, trzeba być pełny rok podatkowy, nie? Żeby móc sobie rozliczyć. No i również w OPP były błędy.
Tak, zdarzały się sytuacje, że podatnicy, głównie to było w zeznaniach, które były składane w wersji papierowej, były przekazywane, wskazywane fundacje, które na przykład nie są zarejestrowane jako organizacje pożytku publicznego.
Czyli mają tego statusu, tak? I wtedy co to jest z tymi deklaracjami?
To znaczy tak, deklarację uznawaliśmy, jeżeli zeznanie było prawidłowo wypełnione, nie miało żadnych innych wad takich rachunkowych, było przyjmowane jako poprawne, ale podatnicy dostawali informację, że ta organizacja nie funkcjonuje, tak, nie możemy dla niej przekazać 1% podatku i możemy zmienić, skorygować nasze zeznanie, wskazując już prawidłową fundację, organizację, która jest uprawniona do otrzymania takiego 1%.
W przypadku wersji internetowej ważne jest też, że po tych zmianach trzeba to zatwierdzić i wysłać, tak? Bo były też takie przypadki, że po prostu państwo wprowadzili zmiany, ale nie dokonali czynności całkowitej, czyli wysłania tego dokumentu do realizacji.
I wtedy był problem, aby urząd mógł przygotować dla nas, znaczy zatwierdzić to zeznanie. Nie? Jeżeli cokolwiek, żeśmy dokonali jakiejś zmiany, że rachunku, a nie wysłaliśmy, to jest już problem wtedy z zatwierdzeniem. Nie? To jest jakby niezłożone zeznanie.
Najciekawsze jest zawsze dla podatników odliczania i ulgi, bo to z tym rzeczywiście wiąże się dosyć dużo i kłopotliwych niekiedy sytuacji. O tym właśnie będziemy za chwilę rozmawiać. Przypomnę jeszcze państwu także, mogą zadawać pytania. Telefony nasze 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. I mamy telefon już pierwszy. Prosimy o słuchawki. Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Została mi przyznana grupa umiarkowana w ubiegłym roku w kwietniu jak ja mogę odliczyć tą ulgę, jestem właścicielem, współwłaścicielem samochodu.
Czyli rozumiem, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pan posiada od 2019 roku, tak?
Tak, 11 kwietnia dokładnie, 2019 rok.
I posiada pan samochód, jest pan współwłaścicielem bądź właścicielem, tak?
Czyli bo sam nie mogę jeździć, syn mnie wozi.
Czyli wypełniając zeznanie za 2019 rok, przysługuje już panu możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tutaj dojazdów, tak, na niezbędne zabiegi bądź z tytułu
użytkowania. Ale to jest tylko wtedy, będzie za 8 miesięcy, tak?
Nie, ta ulga po prostu to jest rodzaj ulgi, która jest limitowana i ten limit wynosi 2280 i to jest limit, który przysługuje na dany rok, tak? Czyli jeżeli tak. Tutaj już...
Aha, to nie ma tam żadnych takich...
Nie ma znaczenia, kiedy pan otrzymał to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Czyli ma pan szansę odzyskać te pieniądze po prostu.
Tak.
No teraz podobno ta kwota jest chyba 410 zł czy coś takiego, nie? Od
410 zł to już prawdopodobnie pan mówi o rozliczeniu podatku, jak wyjdzie, jaka kwota wychodzi do zwrotu, jakby państwo na
konto. Ja mam tą najniższą krajową, zarabiam, no to chyba tyle wyjdzie.
No to...
Tak zazwyczaj wychodzi.
No nie są...
No dobra, to ja dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Dziękuję. Telefony przypomnę jeszcze 68-324-2255. Jeszcze raz powtórzę. 68-324-2255. I drugi numer 801-327-462. Ulgi i odliczenia. Ulgi i odliczenia są od podatku i od dochodu, tak? Najbardziej cenne są te od dochodu, bo...
Podatku.
Podatku też. No, wszystkie ulgi są cenne. Jest, jeżeli mówimy już o ulgach związanych właśnie z niepełnosprawnością, to są także ulgi związane z zakupem leków, tak? Że jeżeli ktoś kupuje regularnie leki i ma na to dokumenty, tak?
Tak. Trzeba mieć fakturę
z apteki.
Z apteki, z której wynika zakup
leków. Ale ten zakup leku musi być jakby autoryzowany przez lekarza?
To znaczy, to są na leki, które są dla nas, które wynikają z naszego orzeczenia, niepełnosprawności. Ale również, jeżeli lekarz zdecyduje, że jednak są inne nam niezbędne, to tak samo możemy korzystać z odliczenia.
Ale powyżej 100 zł dopiero jest odliczenie, tak?
Tak, to jest ważne, żeby...
Miesięcznie.
Tak, miesięcznie. Że ważne jest, żeby na przykład jak robimy już cyklicznie te zakupy, to skumulować je sobie po prostu w jednym miesiącu, bądź co 2 miesiące, co 3 miesiące, w zależności tam od naszych potrzeb. Bo...
Żeby ta faktura była powyżej 100 zł.
Tak, powyżej 100 zł, bo suma wszystkich faktur w danym miesiącu poniesionych naszych wydatków, ta nadwyżka powyżej 100 zł wychodzi nam jako możliwość odliczenia w zeznaniu.
Mamy telefon następny, halo.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Przysłuchując się Państwa audycji, chciałbym zadać takie pytanie. W drodze ustawy o rachunkowości i wprowadzeniu mikrorachunków dla przedsiębiorców pojawiły się zagrożenia, o których mało kto mówi w mediach. Ponieważ przedsiębiorca, który prowadzi bardzo małą działalność gospodarczą, w sytuacji, kiedy może mieć zaległości z tytułu niezapłaconych podatków, blokuje mu się taki rachunek i nie ma możliwości wypłaty środków wolnych od zajęcia w drodze tego rachunku, tak jak było to na rachunkach prywatnych, kiedy większość przedsiębiorców miało jeden rachunek, na przykład prywatny, i dokonywało zakupów i przelewów z tego rachunku. Dziękuję, proszę o wypowiedź na ten temat.
Kto z Państwa by skomentował to?
To znaczy, tutaj chyba pan pomylił mikrorachunek split payment. Tu chodzi o podatek VAT, który mamy na specjalnym rachunku.
W swoim banku.
Tak. Tu nie chodzi o...
To
nie chodzi.
Mikro,
to są dwie różne
ten. Mikrorachunek dotyczy trzech podatków, tak jak już mówiliśmy w naszej audycji. PIT, CIT i VAT.
Na który my płacimy.
Na który wpłaca obywatel,
podatnik,
który ma zobowiązanie podatkowe wynikające po prostu właśnie z na przykład z naszego rocznego zeznania podatkowego. I wówczas płaci na ten mikrorachunek. Natomiast
tej
co innego,
podzielnej
jeśli
płatności,
chodzi tak, o split payment.
Że wtedy wpływa to...
Osobno podatek do zapłaty na osobny taki
na
rachunek.
Chodzi o podatek VAT tylko.
Tak.
Także to trochę inna sprawa. Przypomnę telefony. Państwu jeszcze 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462.
Ale też jeśli można, a propos tego ostatniego głosu tutaj słuchacza, bo Ministerstwo Finansów wprowadza taką nową aplikację Głos Podatnika i tutaj jeżeli Państwo macie jakieś swoje opinie, uwagi, to jak najbardziej można zgłaszać w tej aplikacji, bo jest to taka nowa idea, że właśnie ministerstwo chce słuchać głosu podatników i usprawniać cały system podatkowy w Polsce. I przy pomocy tej aplikacji można...
Tak,
jeżeli faktycznie przedsiębiorcy czy osoby fizyczne po prostu mają jakieś uwagi, pomysły, to jak najbardziej zachęcamy do skorzystania z tej aplikacji.
Mamy następny telefon. Halo?
Uprzejmy, dzień dobry. Mam takie pytanie. Mianowicie, jeżeli zakład pracy rozlicza, to gdzie przesyła teraz zaliczki na podatek dochodowy normalnego pracownika, jeżeli na przykład nie spytał mnie o żaden mikrorachunek. Oni mają też prawo sobie, ponieważ mają dane, pan powiedział NIP czy pani, no to ja...
Gdzie oni wysyłają te pieniądze, NIP, tak?
Też sobie wygeneruję i nie będę kłopotał. Czy jest jakaś forma powiadamiania pracodawcy o moim mikrorachunku, żeby zaliczki tam szły?
Ale nie trzeba informować pracodawcy o naszym indywidualnym mikrorachunku, bo to są dwie osobne kwestie. A pracodawca nie musi w ogóle o tym wiedzieć, bo to do niczego mu nie jest potrzebne. Pracodawca w osobny sposób rozlicza się z Urzędem Skarbowym, natomiast my indywidualnie, to jest tylko nasz indywidualny rachunek, gdzie my jako osoby fizyczne mamy rozliczyć się z podatku, który nam wychodzi do zapłaty. I tutaj proszę się nie martwić, pracodawca nie musi mieć takiej wiedzy.
Że zaliczki nie wpływają na ten mój rachunek.
Nie, to jest indywidualny. Mikrorachunek jest rachunkiem indywidualnym dla podatnika. I tam tylko i wyłącznie podatnik się rozlicza. Dziękuję.
Dzień dobry. Telefon jeszcze przypomnę. 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Pytań rzeczywiście związanych z tym mikrorachunkiem będzie coraz więcej z racji tego, że jest czas wpłaty.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o rozliczeniach podatkowych za 2019 rok, a w studiu są Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Anna Konsewicz z pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Agnieszka Budzyńska-Gała z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Państwo mogą do nas też dzwonić, zadawać pytania. Telefony, przypomnę, 801 327 462 i drugi numer 68 324 2255. Słuchamy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Proszę pana, ja mam takie pytanie do tej pani. Ja mam emeryturę bardzo małą, biorę na rękę 780 zł, jestem osobą chorą. Na serce tarczyca, cukrzyca. I chciałam, za leki miesięcznie płacę 250 zł. Nie mam grupy, czy mam prawo, czy mogę się rozliczyć?
Niestety nie ma takiej możliwości. Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jest jeden podstawowy warunek. Trzeba mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Więc być może warto zastanowić się, żeby zgłosić się do na przykład miejskiego ośrodka, który działa przy Urzędzie Miasta, tak w Zielonej Górze, na przykład, aby takie orzeczenie
otrzymać. Ja mieszkam koło Ośna Lubelskiego.
No to w każdym tak. Urzędzie Gminy jest taki punkt, gdzie takie orzeczenie można złożyć wniosek i jeśli będzie taka faktycznie orzeczenie lekarza, to takie orzeczenie pani dostanie i wówczas będzie mogła pani skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Aha. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia, życzę miłego dnia.
I mamy następny telefon. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Ale ja prosimy o ściszenie radia, dobrze?
Mam stopień niepełnosprawności zespołu miejskiego orzekają niepełnosprawności na ulicy Długiej. Na stałe. W związku z chorobą tam operacji serca, a ZUS-u również mam całkowitą niezdolność do pracy w związku z tą moją chorobą. I teraz nie wiem, czy teraz te orzeczenie lekarza, orzecznika ZUS-u też będzie brane pod uwagę jako no, że jestem niezdolny do pracy czy coś takiego. Dziękuję.
Ale jeżeli chodzi o uzyskanie ulgi, to każde rodzaj niepełnosprawności jakby nie ma wpływu na to, jaki jest rodzaj niepełnosprawności. Także każdy rodzaj.
Jest pan zakwalifikowany jako osoba niepełnosprawna, posiada pan takie orzeczenie, także jak najbardziej może pan skorzystać z tej ulgi rehabilitacyjnej.
I następny telefon mamy, halo?
Dzień dobry, mam takie pytanie. Osoba niepełnosprawna jeździ na konsultację lekarską do innego miasta, musi korzystać z hotelu. Czy ma prawo do odliczenia za hotel?
Za hotel nie ma takiej możliwości, żeby sobie odliczyć. To w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Natomiast może sobie pani odliczyć dojazd do tej miejscowości, w której pani musi skorzystać z usługi medycznej.
Zadam jeszcze jedno pytanie. Czy ten odliczenie dotyczy tylko osoby niepełnosprawnej, czy jej opiekuna?
Ale opiekuna wynikającego z przepisów prawa, czyli ta osoba nie ma wystarczających przychodu, bo tam
nie,
jest limit.
Opiekuna, który jedzie z osobą niepełnosprawną. Chodzi mi o koszty dojazdu.
Znaczy koszty dojazdu to rozlicza sobie osoba niepełnosprawna.
Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Tylko i wyłącznie osoba niepełnosprawna. Tak, i jeszcze następny telefon jest. Halo?
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja z takim zapytaniem. Ja mam umiarkowany i byłam na turnusie rehabilitacyjnym, gdzie mnie PFRON dopłacił 1050 zł, a ja za jedno skierowanie płaciłam 300 zł. Że się rozliczam z mężem, czy mogę odliczyć od podatku 600 zł?
Rozumiem, że posiada pani orzeczenie o
stopniu. Tak, tak.
Może pani odliczyć kwotę, którą pani faktycznie poniosła, tak?
Tak,
czyli
tak.
Tą kwotę, którą miała dofinansowaną pani, to ją jakby nie uwzględniamy w odliczeniu,
tak.
Ale te wydatki, które pani faktycznie poniosła, może pani uwzględnić.
Czy dojazd i sam pobyt i koszt tego pobytu.
Tak.
Tak, to jest... No dobrze, już
tylko
nie wiem,
opłata klimatyczna nie wchodzi w to.
A to nie,
bo to
nie
są
było,
częste,
to
są częste pytania. Dla...
Ważne, tak,
tak, opłata klimatyczna nie wchodzi w tą ulgę.
Aha, nie, tam nie było akurat... Ogólnie było wszystko wliczone. Tak, dobrze, dziękuję pani.
Dziękuję również. I następny telefon mamy jeszcze. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie, czy orzeczenie ZUS-u przyznające rentę to jest równoznaczne posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności? Przysługuje wówczas odpis?
To znaczy decyzja przyznaną renty lub całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, to również możemy korzystać z tym.
Z ulgi.
Rozumiem, dziękuję.
Dziękuję również. I jeszcze następny telefon mamy. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Ja chciałam cię zapytać. Mąż mój umarł w tamtym roku w lipcu. I czy ja dostanę rozliczenie PIT-u, bo cały czas żeśmy się we dwoje rozliczali. Czy ja to dostanę i będę mogła rozliczyć na przykład leki od stycznia do lipca, co były wykupywane i na przykład te rehabilitacyjne, jeżeli tam chodzi o samochód.
Tak, może pani się rozliczyć razem z mężem zmarłym, tylko musi pani wystąpić do ZUS-u o PIT 11, bo ZUS pani nie prześle ze względu na to, że mąż nie żyje, ale jeżeli pani się wystąpi, to ZUS pani prześle i wtedy może pani się rozliczyć wspólnie z zmarłym małżonkiem.
Aha, no właśnie, bo mi tam po nim zostało bardzo dużo rachunków, nie? I dlatego
może tak, pani skorzystać.
To ja muszę do tego ZUS-u się zgłosić, czy coś napisać, czy zadzwonić?
Podejść tam do nich, oni tam pani podyktują, co pani ma napisać. To trzeba krótkie pisemko z tego, co kojarzę. I oni wtedy przesyłają taki PIT 11 zmarłego małżonka.
Aha. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255 i 801-327-462. Podatki są bardzo chwytliwym tematem, ponieważ każdy z nas ma do zapłacenia albo do odzyskania części pieniędzy. I jeszcze telefon mamy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym się chciała dowiedzieć, bo koleżanki twierdzą, że jak mam umiarkowany stopień,
to ja mogę odliczyć, tam jest ta kwota stała, czyli 2000 z czymś.
280.
Czy ja to mogę sobie odliczać, czy tylko warunek przy pierwszej grupie to jest?
To znaczy tak, tutaj stopień jakby niepełnosprawności nie ma znaczenia. Ważne, że ma pani to orzeczenie, ale proszę mi powiedzieć, pani by chciała skorzystać z tej ulgi w ramach dojazdów. Posiada pani samochód?
Nie, bo ja nie posiadam dzieci, mnie bożą.
No to tutaj nie mamy takiej możliwości. Musi pani być posiadaczem bądź współwłaścicielem pojazdu.
Aha, własność lub współwłasność.
Jeżeli nie mam samochodu, to znaczy, że to mi się nie należy, tak?
Możliwość korzystania z ulgi przysługuje tylko tym osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami auta.
Chyba, że posiada pani fakturę na leki, tak? To tą nadwyżkę powyżej 100 zł w danym miesiącu może pani uwzględnić. Mhm.
To się orientuje właśnie. A jak, bo złożyłam na pierwszą grupę i ten czas też, skoro nie jestem...
Nie ma znaczenia.
To nie ma znaczenia.
Z ulgi rehabilitacyjnej można skorzystać bez względu na to, jaki stopień orzeczenia o niepełnosprawności mamy. Ona po prostu przysługuje wszystkim osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. A możemy z niej skorzystać w zależności od tego, czy właśnie posiadamy samochód, bądź nie posiadamy. To wówczas można z innych okoliczności skorzystać, jak na przykład właśnie odliczyć sobie leki.
Albo
dojazdy właśnie, koszty poniesione na
do lekarza.
Może tutaj jeszcze dodam, że nie uprawnia nas inny tytuł prawny do samochodu, nie? Czyli umowa najmu, użyczenia, to nas nie uprawnia do odliczenia
trzeba
tej ulgi.
Trzeba być współwłaścicielem.
Rozumiem. Dziękuję.
Dziękuję również. I następny telefon mam jeszcze. Halo?
Dzień dobry. No jeszcze raz dzwonię do państwa. No i zapomniałem się spytać. W ubiegłym roku otrzymałem od syna darowiznę. I teraz co do ulgi tej rehabilitacyjnej w związku z samochodem, czy remont samochodu też pokrywa jakieś koszty odliczenia od właśnie od tego?
Znaczy tak, nie rozumiem, darowiznę pan otrzymał, znaczy samochód od syna w darowiźnie, tak?
Tak.
I zgłoszona to darowizna była do urzędu, rozliczył pan darowiznę.
Aha, dziękuję.
To znaczy nie, może odpowiemy panu na pytanie, bo części, które wymieniamy w aucie, to niestety nie możemy sobie odliczyć. Możemy sobie odliczyć, jeżeli mamy niepełnosprawność, na przykład ruchową, i zmieniamy skrzynię biegów. Czyli dostosujemy samochód do swoich niepełnosprawności, to wtedy możemy to odliczyć. Ale że na przykład nam się silnik popsuł, to niestety nie możemy.
I następny telefon, halo?
Ja mam zapytać.
Bardzo proszę. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Bożena. Chciałam zapytać taką sprawę. Jestem emerytowanym nauczycielem i posiadam rentę zawodową. Czy ja mogę odliczać leki nie tylko bezpośrednio na chory narząd głosu?
Rentę pani z tytułu właśnie narządu głosu posiada, tak?
Tak, tak.
Chodzi pani o odliczenie leki. Leki, tak. Jeżeli są zalecone przez lekarza, czyli pani ma, że
tak,
one są...
Z daną niepełnosprawnością, tak?
Tak, jeżeli one są związane z niepełnosprawnością, to jak najbardziej tą kwotę można odliczyć.
Czyli trzeba...
mogę, tak?
Tak, oczywiście, tak. Tylko faktury trzeba z apteki brać
rozumiem
na siebie.
Rozumiem, ale proszę mi powiedzieć, już na inne schorzenia nie, tak? Tylko na narząd głosu.
To znaczy... Wie pani co, to też zależy, co pani ma przez inne schorzenie, nie? Bo jeżeli to lekarz stwierdzi, że to jest niezbędne, bo do mojej egzystencji, to też można.
Aha, rozumiem. A czy ewentualnie, proszę mi powiedzieć, jakieś świadczenia rehabilitacyjne też wchodzą w grę? Do rozliczenia, bo ja nigdy nie
jeżeli prywatnie korzystamy z rehabilitacji, to nie wchodzi to w ulgę rehabilitacyjną i nie możemy sobie z tego tytułu odliczyć.
To nie,
nie prywatnie.
Jeżeli mamy skierowanie na przykład do sanatorium,
tak, to wtedy
tak. I ponosimy koszty z tego tytułu prywatnie, to wtedy tak.
A jak do sanatorium wyjeżdżam na przykład, to proszę mi powiedzieć, że jakieś koszty, które ponoszę, też mam prawo do rozliczenia?
Tak.
Odliczenia?
To znaczy tak, trudno powiedzieć, jakieś koszty ponoszę, bo to pytanie musi być bardziej szczegółowe.
Na przykład dojazd.
Tak, dojazd możemy.
Dojazd i
dopłatę, którą dokonujemy w tym sanatorium, możemy. Tak jak już wspominaliśmy tutaj, klimatycznego niestety nie możemy.
Rozumiem. Dobra, to dziękuję bardzo. Nie zabieram więcej.
Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze następny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak przysłuchuję się audycji, może nie wszystko usłyszałam dobrze, ale mam pytanie odnośnie tego odliczenia samochodu. Mówi się, że trzeba być właścicielem albo współwłaścicielem. A proszę powiedzieć, jak należy rozumieć to, że jestem w związku małżeńskim, nie mamy rozdzielności, samochód jest tylko na męża. Ale mamy przecież wspólność. Tak. Czyli co, ja nie mogę sobie odliczyć tego samochodu?
Może pani skorzystać z tej ulgi w ramach wspólności małżeńskiej, tak? Majątkowej.
Bez przekazywania tam, skoro tak. Jest wspólnota małżeńska, to znaczy ten samochód jest państwa po prostu.
No więc właśnie, o to mi chodziło. Właśnie tak. chciałam sobie to wyjaśnić. A jeszcze mam takie drugie pytanie odnośnie tego mikrorachunku. Mhm. Czy osoby duchowne muszą generować, to znaczy przypuszczam, że muszą, tylko teraz mam takie pytanie, bo rozliczają się do końca stycznia na PIT 19A i tam podają NIP, natomiast osobiście, jeżeli prowadzi jeszcze oprócz tego religię, dostaje PIT 11, no to rozlicza się normalnie na jako no, osoba taka no, jakby prywatna. I teraz generując ten mikrorachunek, co ma podać? Czy ma podać swój NIP czy PESEL?
Znaczy NIP podajemy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Aha, czyli
ale tutaj jeszcze, jeżeli duchowny rozlicza się na karcie podatkowej, to nie wpłaca...
Nie na karcie podatkowej. Normalnie się rozlicza na PIT tam 36 powiedzmy. Nie,
to 11 rozlicza pani, tak?
To
po numerze PESEL i wpłaca na mikrorachunek swój indywidualny.
Aha, czyli na PESEL.
Podatek z PIT-u 37 na mikrorachunek, tak?
Dobrze, dziękuję ślicznie.
Dziękuję również i mamy następny telefon, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, jestem jako normalnie fizyczny i chcę remontować dom jednorodzinny, własnościowy, rozliczam się razem z żoną i będę chciał wymieniać dach, okna, elewację ocieplać i czy ja mogę to odliczać z podatku też?
Tak, może pan skorzystać z nowej ulgi, która tak się nazywa ulgą termomodernizacyjną.
Ale to ja muszę gdzieś jakieś pisma pisać, czy tylko normalnie będę kupował towar, biorę faktury i na koniec roku następnego, na następnym roku tylko te faktury podać, czy...
To znaczy rozliczenie ujmuje pan w zeznaniu rocznym, pan składa PIT 37, tak?
Tak. My razem z żoną się rozliczamy.
To na załączniku O jest dodatkowa rubryka, dodatkowa ulga i dotyczy ona ulgi termomodernizacyjnej, bo rozumiem, że to już jest budynek wybudowany, tak? To nie jest budowa?
Tak, to jest budynek wybudowany, tylko chcemy go remontować. Nie wymiana dachu, okien, kotła, nie? Pieca.
Tak, najbardziej wszystkie te elementy wchodzą.
W trzech kolejnych latach może.
A jaka suma rocznie jest? Bo to tam od przychodów, jak to tam później wychodzi?
To nie jest jakby roczny limit, to jest limit na każdego podatnika. To jest 53 tysiące. Kwota poniesionych wydatków w ramach tej ulgi termomodernizacyjnej, tak? I ma pan możliwość odliczenia, tak jakby wydatków, poniesienia wydatków w ciągu trzech kolejnych lat.
A w przypadku... 53 tysiące to jest na rocznie, tak?
Nie,
to
na
jest
3 lata.
Cały limit przysługujący dla danej osoby, tak?
Dobrze, teraz mam takie pytanie, a jakbym na przykład brał rachunki osobno na siebie i na żonę, to wtedy bym miał jako 106 tysięcy?
To znaczy tak, muszę jeszcze powiedzieć, że to nie mogą być rachunki, tak? To muszą być faktury VAT.
Faktury, mi chodzi o faktury, tak.
Tak, to jest limit, który przysługuje każdemu podatnikowi osobno, tak? Czyli pan ma kwotę 53 tysięcy do wykorzystania.
A współmałżonka.
I żona również.
Aha, czyli mogę brać raz fakturę na moje imię, raz fakturę na żony i wtedy wyjdzie ponad 100 tysięcy.
Tak jest. Tak? To niezły remont można zrobić.
Aha, dobrze, panie, dziękuję bardzo.
Dziękuję również. I mamy następny telefon jeszcze. 68, przypomnę numery telefonów. 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Jak zdążymy, to możemy jeszcze powiedzieć o odliczeniach na internet, prawda? Bo też są
Tak, z tego nadal tytułu. Obowiązuje jeszcze.
Jak to działa, proszę powiedzieć? Czyli trzeba też faktury przedstawić od dostawcy internetu,
tak, rozumiem. Od dostawcy internetu poniesione wydatki na użytkowanie internetu, tak? Czyli samo to, ta nasza instalacja, powiedzmy, jeżeli była dokonywana, to jakby nie przysługuje nam odliczenie z tytułu instalacji, ale typowo za użytkowanie internetu, tak? Samo i te usługi internetu.
Czy wysokość odliczenia jest...
Niezależnie od tego, czy to jest internet stacjonarny, czy mobilny.
Mobilny, to wszystko
jedno.
Czyli na
przykład jak w telefonie mamy, to też możemy go odliczyć. Warunek jest taki, że nie odliczaliśmy wcześniej, korzystaliśmy wcześniej, z tej ulgi.
Tak? I możemy skorzystać w ciągu 2 kolejnych lat następujących po sobie. I jest to wydatek limitowany, tak? Czyli maksymalna kwota w danym roku, jaką możemy ponieść na tego typu usługę, żebyśmy mogli odliczyć, to jest 760 zł.
Mamy następny telefon. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy panią.
Chciałam zapytać, jakie dokumenty są potrzebne, żeby udowodnić podniesione koszty na ulgę rehabilitacyjną, oprócz tej pierwszej grupy tego samochodu?
Faktury trzeba mieć za leki, to na pewno. No i wszelkie, jeżeli pani chce skorzystać z ulgi w ramach wszelkich tutaj możliwości, to trzeba mieć
dokumenty oświadczające te wydanie pieniędzy. Właśnie.
Tak, jeżeli sugerujemy, zakładamy, że daną kwotę przeznaczyliśmy właśnie i chcemy w ramach tej kwoty skorzystać z ulgi, to musimy po prostu to udowodnić.
Jeżeli na przykład korzystamy z tej ulgi na adaptację i wyposażenie mieszkania z racji niepełnosprawności, to musimy mieć faktury, które mówią nam o tym.
Czyli samo posiadanie stopnia i samochodu nie uprawnia mnie do...
Myli pani kilka ulg. Mm-hmm. Tu, jeżeli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, to
można
trzeba sobie...
Można z kilku wariantów skorzystać.
Tak, rozgraniczyć.
W ramach tej ulgi, tak. Odrębnie można skorzystać z właśnie, jeśli się ma samochód, jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Odrębnie w ramach tej ulgi można skorzystać z odliczeń za leki. Odrębnie na dostosowanie mieszkania osoby niepełnosprawnej do tego, aby jej się lepiej bytowało to również. Tak, także wszystko zależy od tego, w jakim zakresie z tej ulgi chcemy skorzystać.
Gdybym ja wpisała ulgę, są tam 2200 coś tam jest, tak?
2280 i to jest wydatki limitowane.
I urząd skarbowy by mnie wezwał do udokumentowania tego odliczenia, tak? To co muszę mieć oprócz tego?
Musi pani posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz dowód rejestracyjny pojazdu, tak, który pani użytkowała w ramach tutaj tej niepełnosprawności.
I wszystko.
I wszystko?
Mhm. Tak to jest.
Także... No to mnie w każdym razie urząd inaczej potraktował.
Kiedy?
Bo urząd żądał udokumentowania, że ja gdzieś tam wyjeżdżałam.
A proszę mi powiedzieć, w których latach pani miała taką weryfikację? Bo tutaj też od pewnego momentu się zmieniły te wyjaśnienia.
Przepisy się zmieniły, tak.
Czyli jeżeli mam samochód i mam stopień niepełnosprawności, mogę sobie spokojnie ulgę tą 2280 odpisywać.
Tak, bo kiedyś były jeszcze...
Mimo, że ja nigdzie nie jeżdżę.
No, mam nadzieję, że pani jeździ, bo
tak,
to mówi się
no,
na
dokładnie.
Dojazdy.
To chodzi o to, żeby skorzystać...
Nie musi pani nam udokumentować, że pani była na rehabilitacji, czy u lekarza, czy na zakupy, bo tu się mówi ogólnie,
tak,
że pani jeździ...
Że ma ułatwić to osobie niepełnosprawnej warunki życiowe, tak? Więc czy to będą warunki poprawiające nasze mieszkanie, żeby dostosować je do potrzeb osoby niepełnosprawnej? Czy potrzebujemy tego auta, aby dojechać do na rehabilitację?
Więc rachunki są potrzebne.
Nie, niepotrzebne są. Jeszcze raz pani mówi, urząd ma pani, do pani zaufanie, że pani rzeczywiście wykorzysta ten samochód do swoich potrzeb.
Tak, bo tutaj się...
Urząd mnie wezwał chyba 3 lata temu.
Tak, to jeszcze były inne zasady, tak, że musieliśmy udokumentować,
wtedy
że faktycznie...
Wtedy jeszcze nie miał takiego zaufania do pani.
Że faktycznie jakby korzystaliśmy z zabiegów, tak? Czyli te dojazdy były związane z zabiegami na rehabilitację. Teraz od pewnego momentu zmieniły się tutaj wyjaśnienia i tak jakby...
Już teraz rozumiem. Już wiem. Dziękuję bardzo.
I proszę jeździć tym samochodem. 68-324-2255 801-327-462. Mamy jeszcze jeden telefon. Halo?
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie ulgi termomodernizacyjnej. W ramach tej ulgi można wymienić stolarkę okienną, w sensie te koszty sobie odpisać do podatku. I teraz chodzi mi o to, czy w ramach tej stolarki okiennej zewnętrzne rolety również się liczą, jeżeli to były domontowane rolety zewnętrzne.
Ja myślę, że to wpływa na ocieplenie domu.
Tak, tak, tylko właśnie, tylko bo jest napisane stolarka okienna i teraz czy te rolety zewnętrzne są
w ramach... Rolety zewnętrzne to raczej są, ja się tam nie znam tak dobrze na budowlance, ale chyba antywłamaniowe bardziej służą do tego. Natomiast ulga generalnie co do zasady termomodernizacyjna polega na tym, że mamy zmodernizować tak budynek, żeby on był bardziej energooszczędny.
Czyli ciepło trzyma w domu, tak?
Tak, tak. Czyli jeżeli mamy stare faktycznie okna, które gdzieś tam przez te okna przewiewa nam wiatr i chcemy je zmienić na lepsze, żeby docieplić dzięki temu budynek, no to jak najbardziej wówczas można skorzystać z tej ulgi na wymianę stolarki okiennej.
A rolety tam nie jest napisane nigdzie. Nie ma nigdzie w tego wykazie rolet, niestety.
Jeżeli okien nie ruszałam, a domontowałam same rolety, no to raczej to nie wchodzi.
Nie, nie widzimy tego w katalogu materiałów właśnie.
No właśnie zastanawiam się, co to jest szeroko rozumiana stolarka okienna, tak? Czy to jednak rolety też?
Nie.
Niekoniecznie, to nie jest stolarka już.
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Jeszcze ostatni telefon chyba już przyjmiemy. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
No jeszcze raz dzwonię, bo mam trochę niejasności, zapomniałem się spytać. Mam separację z żoną sądową. I żona, i nie mamy podziału majątku. No mamy, jako figuruje w urzędzie stanu cywilnego, jako żona. I teraz żona jest, jako małżeństwo jest żoną na papierze i w urzędzie stanu cywilnego. Czy ona też ma, może się rozliczyć, a i ma grupę niepełnosprawności również? No i czy ona może też się rozliczyć właśnie z tej ulgi rehabilitacyjnej na samochód? Dziękuję.
Jeżeli spełnia wymogi, czyli posiada grupę, jest współwłaścicielem lub właścicielem auta, to jak najbardziej może skorzystać z tej ulgi, mimo separacji.
Dziękuję bardzo. Niestety nie zostaniemy już. Jeszcze zdążymy jeszcze jeden telefon przyjąć? Chyba nie bardzo, nie? To już mało czasu zostało. Także dziękujemy bardzo Państwu. Myślę, że jeszcze się spotkamy w tej sprawie z racji tego, że takie duże zainteresowanie wywołały te ulgi różnego rodzaju, a im bliżej odliczeń, tym większe podejrzewam będzie zainteresowanie możliwościami odliczenia od podatku i od dochodu. Przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu były pani Ewa Markowicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo.
Anna Konsewicz z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo.
I Agnieszka Budzyńska-Gała z Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?